ukaż wybrał mnie i poprosił o moją rękę. Stało się to dziś między godziną 5 a 6 po południu. Dokładnie nie pamiętam, nie zdążyłam spojrzeć na zegarek, ani też dostrzec godziny na wieży starego ratusza. W takich momentach nie sprawdza się godziny. Momenty takie wyrastają w człowieku ponad czas. Szliśmy właśnie prawą stroną rynku, gdy Łukasz odwrócił się i rzekł: czy chcesz być moją towarzyszką życia? Tak powiedział. Nie powiedział, czy chcesz być moją żoną, ale moją towarzyszką życia. Było więc przemyślane to, co zamierzał powiedzieć. Mówił to zaś patrząc przed siebie, jakby się lękał wówczas czytać w moich oczach, a równocześnie jakby chciał zaznaczyć, że przed nami jest jakaś droga, której kresu nie widać. Jest lub przynajmniej może być, jeśli na jego prośbę ja odpowiem tak. Drodzy nowożeńcy, drodzy rodzice, mili goście, spokojnie. To nie jest fragment wykradzionego Dominice pamiętnika. To jest fragment dramatu Karola Wojtyły przed sklepem jubilera z trochę zmienionymi imionami bohaterów. Bo jakże nie przywołać właśnie świętego Jana Pawła II, Karola Wojtyłę, w stulecie jego urodzin? Jakże nie przywołać go na ślubie tych, którzy związali się z jego umiłowanym Krakowem i którzy są z pokolenia JP2? Ten dramat przed sklepem jubilera to głęboka, filozoficzna i bardzo życiowa, bardzo egzystencjalna refleksja nad tajemnicą małżeństwa i rodziny, nad sakramentem, który był od początku w stwórczym zamyśle Boga. Powołując do istnienia człowieka jako mężczyznę i jako kobietę, Stwórca nie chciał, aby człowiek był sam. Czyż nie jest to rzeczą zbyt straszną, tak skazywać ściany swego wnętrza na jednego tylko mieszkańca? Pisze autor dramatu przed sklepem jubilera Karol Wojtyła. I dlatego dał Bóg mężczyźnie kobietę, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju, by była dla niego odpowiednią pomocą, by była dla niego towarzyszką życia. A kobiecie tę mężczyznę też jako towarzysza życia, jako oparcie, jako opiekuna, jako ojca jej dzieci. To jest właśnie najbardziej pierwotny plan Boga Stwórcy. Zanim dał człowiekowi stworzony świat we władaniu, mówiąc: czyńcie sobie ziemię poddaną, najpierw ustanowił ich dwojga jednością duszy i ciała. Taki był od początku Boży plan. Oni razem, jako małżeństwo, mają czynić ziemię poddaną. Nie każde z osobna, ale razem. Mężczyzna i kobieta. Jak wiemy dobrze z Księgi Rodzaju, nawet wypędzenie z raju, utrata szczęścia rajskiego, nie zburzyło tej pierwotnej harmonii. Nie zniszczyło tego pierwotnego planu Boga Stwórcy. Ktoś, kto steruje ogłupionymi, zniewolonymi i w rezultacie bardzo biednymi, godnymi współczucia ludźmi, którzy wychodząc półnago na ulice naszych miast, opowiadają się za związkami jednopłciowymi, związkami, których nie wolno w imię szacunku dla własnego rozsądku nie wolno nazywać małżeństwem. Ktoś, kto steruje tymi ludźmi, dobrze co robi. Chcąc zniszczyć Boży plan zbawienia, a przez to zniszczyć ludzkość. To jest gorsza plaga, aniżeli ta tak zwana pandemia. Bo jeżeli rodzina, naturalne następstwo małżeństwa, jest szkołą bogatszego człowieczeństwa, jak uczy święty Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio o małżeństwie i rodzinie, i jeżeli, jak napisał w dramacie przed Stefem Jubilera, przyszłość zależy od miłości, to ugodzenie w małżeństwo i rodzinę jest najbardziej perfidną zdradą. Jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Wprawdzie rozłożoną w czasie na kilka pokoleń, ale zbrodnią w białych rękawiczkach. Jeżeli się więc chce zniszczyć ludzkość, jeżeli chce się zniszczyć cywilizację, trzeba zacząć od małżeństwa i rodziny. Przedefiniowując małżeństwo na związek, na kontrakt, to jeden człowiek, a dwoje, a czworo, a sto, a milion. Pomnóż to wszystko przez siebie, a otrzymasz iloczyn ludzkości, iloczyn życia ludzkiego, pisze Karol Wojtyła w cytowanym dramacie przed sklepem Jubilera. Właśnie w łonie małżeństwa, w łonie rodziny nieustannie dokonuje się to stwórcze dzieło Boga. To przecież tutaj, w małżeństwie, w rodzinie, do istnienia powoływany jest człowiek. Jeden, drugi, trzeci, kolejny, miliony ludzi. Powoływanie człowieka, który jest obrazem i podobieństwem Boga samego, a nie tylko żywym mięsem, które można oprawiać lub nadawać mu kształty, jakie się chce i konsumować, zaspokajając własne, niezaspokojone żądze. Zgodnie z zamysłem Boga, który w istocie swej jest przecież miłością, jak czytamy w Ewangelii Świętego Jana, podstawową więzią ludzi łączących ich ze sobą, a szczególnie małżonków, jest miłość. My lubimy mówić, że miłość to uczucie. I gdyby tak przeprowadzić sondaż uliczny i zapytać, co to jest miłość, to idę o zakład, o dobre wino, które byśmy wypili za chwilę, że 90-kilka% ankietowanych odpowiedziałoby, że miłość to uczucie. A ja się z tym nie zgodzę. Bo jeżeli miłość jest uczuciem, a uczucie ma to do siebie, że jest zmienne, to jaka wtedy stabilność małżeństwa, rodziny, społeczeństwa, jeżeli wszystko jest oparte na lotnych piaskach uczuć? Miłość nie jest uczuciem. Miłość jest postawą, któremu uczucie towarzyszy. Miłość jest wyborem, jest decyzją na całe życie. Jeżeli ktoś mówi, miłość się skończyła, to znaczy nigdy jej nie było. Mogą się skończyć uczucia. Ale miłość albo jest, albo jej nie ma. Nie ma innej możliwości. Miłości towarzyszą uczucia zachwytu, fascynacji, radości, pokoju, ale one nie stanowią istoty miłości. Uczucia nie stanowią istoty miłości. Karol Wojtyła w tym dramacie przed sklepem Jubilera pisze: niechże żyje w drugim człowieku człowiek. To jest miłość. Niechże żyje w drugim człowieku człowiek. A więc dzielenie życia, troska o szczęście tego, kogo się wybrało, to jest właśnie miłość. Czasem ta troska jest obarczona licznymi wyrzeczeniami i krzyżami. Ale taka jest miłość. Święta Matka z Teresa z Kalkuty, którą miałem okazję osobiście spotkać przed wielu laty, pozostawiła mi bardzo zobowiązujący wpis do brewiarza. Zwykła powtarzać, że prawdziwa miłość musi boleć. Jeżeli miłość miłość nie boli, to nie jest autentyczna. To jest niebezpieczna. Bo miłość jest zawsze naznaczona trudem i ofiarą, a czasem nawet krzyżem i cierpieniem. Dlatego czasem ta miłość boli. Nie jest tylko przyjemnym, miłym uczuciem. Karol Wojtyła w tym dramacie przed sklepem jubilera pisze: miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego człowieka. Ma jego ciężar gatunkowy i ciężar całego losu. Nie może być chwilą. Wieczność człowieka przechodzi przez nią. Dlatego odnajduje się w wymiarach Boga, bo tylko On jest wiecznością. Kochani, to są bardzo głębokie myśli. A zatem znakiem miłości jest nie tyle serce, jak się przyjęło praktykować, serce po siedlisku uczuć, ale znakiem miłości jest raczej krzyż, znak najwyższej miłości, jaką Bóg ma względem człowieka. A zatem miłość ostatecznie to tajemnica. Miłość to Bóg, który jest miłością. A Bóg jest nie do ogarnięcia. Wyłączny związek mężczyzny i kobiety aż do śmierci, jak to za chwilę usłyszymy w ślubowaniu, to znak miłości, która jest w Bogu i która ma swe źródło w Bogu. Dlatego Kościół posłuszny swemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, małżeństwo czyni sakramentem. A więc nie tylko sakramentem jest ten moment jego zawarcia, ale całe małżeństwo. Jutro, pojutrze, za rok, za 10 lat, za 50 lat jest sakramentem. I to nie ksiądz udziela ślubu. On z racji celibatu nie może tego czynić. To nie ksiądz udziela ślubu, jak powszechnie mówimy. To oni sobie wzajemnie udzielają tego sakramentu. Oni są wyłącznymi szafarzami sakramentu małżeństwa. To jest ich przywilej. Świeccy mogą udzielić dwóch sakramentów w sposób skuteczny. Chrztu w razie konieczności i sakramentu małżeństwa. Tego sakramentu ksiądz im nie udzieli, bo nie może. Oni są szafarzami tego sakramentu. Dlatego mogą być takie sytuacje, na przykład w terenach misyjnych, czy w innych takich sytuacjach, gdzie nie ma księdza, gdzie chrześcijanie, ludzie ochrzczeni, zawierają sakramentalne małżeństwo, choć nie ma obecnego księdza. Bo to oni są szafarzami tego sakramentu. Moi drodzy, ci dwoje za chwilę nie tylko będą ślubować sobie, nie tylko będą zawierać sakrament, ale oni staną się sakramentem. Odtąd będą tym sakramentem na zawsze. Sakramentem to znaczy będą widzialnym znakiem niewidzialnej rzeczywistości, jaką jest Bóg, który jest miłością. Oni będą znakiem tej miłości, jaką wzajemnie obdarowują się osoby przy Najświętszej Trójcy. To jest wielka tajemnica. Spróbujmy przynajmniej przy takich okazjach, jak zawarcie małżeństwa, spojrzeć na własne małżeństwo jako tajemnicę. Nie tylko jako pewien zwyczaj, pewien obyczaj, pewną praktykę, ale tu się dokonuje coś znacznie ważniejszego, znacznie większego. Poza tym wszystkie sakramenty są święte, a więc również sakrament małżeństwa jest święty. I każda para małżeńska jest znakiem sakramentalnym, znakiem świętym, którego nie wolno profanować, nie wolno naruszyć. A więc miłość tych dwojga nie kończy się z chwilą ślubu. Ona tak naprawdę dopiero teraz się zaczyna. Ona się rodzi z Boga, z Bożego błogosławieństwa. I ona się będzie weryfikować dzień po dniu, krok po kroku. W dobrej i z złej doli. Oby była to tylko dobra wola, dobra dola, dobra sytuacja. Od chwili ślubu małżonkowie mają, tak jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, starać się o większe dary. A tym większym darem jest właśnie miłość. I wszystko to, co się z tej miłości rodzi. Tu niedaleko jest Wisła, Wisłoka. Wisła w jakimś sensie jest nam bliższa. Nawet wielka rzeka, tak jak właśnie Wisła, wcześniej czy później wyschnie, jeżeli się odetnie od tych ukrytych gdzieś tam w górach źródeł. Tak samo jest z ludzką miłością. Jeżeli ją się odetnie od źródła, jakim jest Bóg na wysokości nieba, który jest miłością, to ta ludzka miłość szybko strzeznie, szybko wyschnie, zniknie. I dlatego obrzędem sakramentu małżeństwa Kościół wszczepia tę ludzką, głodną miłość w nieskończoną, wszechpotężną miłość Boga, w miłość Chrystusa, który pierwszy nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Kiedyś przed laty miałem w rękach taką książkę napisaną przez protestanckiego duchownego. Jak wiemy, w protestantyzmie nie obowiązuje duchownych celibat, oni też nie mają sakramentu kapłaństwa, więc był to żonaty duchowny, który mając doświadczenie życia małżeńskiego właśnie napisał taką książkę Którędy do małżeństwa. I w tej książce porównał sakrament małżeństwa do trójkąta. I takiego trójkąta by trzeba było życzyć wszystkim młodym parom. Takiego właśnie trójkąta. Jest moda na trójkąt. Otóż Walter Trobisz mówi tak. W tym trójkącie małżeńskim na wierzchołku jest Chrystus. Pozostałe dwa wierzchołki trójkąta to ona i on. I zgodnie z prawami geometrii, jeżeli posuwamy się po bokach trójkąta ku wierzchołkowi, to te punkty są coraz bliżej siebie. Im dalej od wierzchołka, tym dalej od siebie. Kapitalna prawda o sakramencie małżeństwa. Jeżeli każdy z małżonków dąży do zjednoczenia z Chrystusem, pragnie być coraz bliżej Chrystusa, tym samym jest bliżej współmałżonka. I odwrotnie. Im dalej od Chrystusa, tym dalej od współmałżonka. Kochani, gdybyśmy przeanalizowali znane nam małżeńskie, rodzinne dramaty, to odkryjemy właśnie tę prawidłowość. Wszystko zaczyna się od oddalenia od Chrystusa, od osłabienia wiary, od zaniedbania modlitwy, od zaniedbania sakramentów, a dalej się wszystko sypie samo. Jeżeli chcemy być coraz bliżej siebie, trzeba nam być coraz bliżej Chrystusa. To jest głęboki sens sakramentu małżeństwa, dlatego swoje ręce małżonkowie na początku tej wspólnej drogi wkładają niejako w zbawcze ręce Chrystusa. Pozwalają się poprowadzić. On ich wiąże, czego symbolicznym znakiem jest ta stuła przewiązująca ich dłoń. Moi drodzy, zrządzeniem Bożej opatrzności, a jest to parafia przecież Bożej opatrzności, sakrament małżeństwa Dominiki i Łukasza dokonuje się w dniu świętych aniołów stróżu. Każdy z nas ma takiego towarzysza, jakiego Bóg dał mu przez na całe życie i na całą wieczność, jakim jest anioł stróż. I ten ślub się odbywa w miesiącu Maryi, w październiku, w miesiącu różaniec. Miał się odbywać w maju, też miesiąc Maryi. Czy zrządzenie Bożej opatrzności nie oznacza to, że zapraszamy Maryję na nasze wesele? A Maria, tak jak ongiś w Kanie Galilejskiej, choć była Matką Boga, najbardziej godną ze wszystkich ludzi, ze wszystkich niewiast, jest pokorną, cichą służebnicą. Tak jak w chwili zwiastowania powiedziała sobie: oto ja służebnica. Maria służy. Dostrzega takie banalne czasem problemy. No choć brak wina na weselu, zwłaszcza w kulturze tej judaistycznej, nie był wcale banalną sprawą. Zwraca się do Chrystusa: synu, wina nie mają. Chrystus, można powiedzieć, zachowuje się dziwnie. Mówi: czy to moja albo twoja sprawa, niewiasto? Do własnej matki mówi: niewiasto. Ale przecież tu nie chodzi o sentymenty. Jezus, zwracając się do Maryi, niewiasto, tak samo jak pod krzyżem mówi do niej: niewiasto, nawiązuje do tej pierwszej niewiasty, Ewy. Maryja jest nową Ewą. To ma głębokie znaczenie teologiczne, ale tego w tej chwili nie podejmujemy. I właśnie Maria prosi o cud. I cud się staje. Kiedy starosta skosztował wina, zdziwił się i wyraził słowo najwyższego uznania, mówiąc do Pana Młodego, że jak ty to zrobiłeś? Zwykle dają dobre wino na początek, jak trochę sobie popiją, wypiją byle co. A ty zachowałeś dobre wino do końca. Jak tyś to zrobił? To jest właśnie skutek interwencji Matki Bożej, która potrafi swoim wstawiennictwem sprawiać takie fantastyczne niespodzianki. Dlatego to jest piękny zwyczaj w Polsce, że nowożeńcy od ołtarza, od Chrystusa, który związał ich węzłem miłości na zawsze, idą przed obraz czy przed figurę Matki Bożej, Matki pięknej miłości, która sama przecież doświadczyła piękna życia małżeńsko-rodzinnego, idą tam, aby wyszeptać swoje ufne: pod Twoją obronę uciekamy się. Ta modlitwa pod Twoją obronę to jest najstarsza znana nam modlitwa maryjna, pochodząca z początku IV wieku. Wciąż bardzo aktualna, wciąż przez nas odmawiana. Słowami tej modlitwy oni się zawierzają w jej opiece na całe swoje wspólne życie. Niech więc Maryja prowadzi. Niech Maryja, ta najczulsza z matek, gwiazda przewodnia, niech poprowadzi tych młodych przez życie, czasem przez kręte i trudne ścieżki życia. Niech im pomoże, aby nigdy z oczu nie stracili Chrystusa, który jest obliczem Boga bogatego w miłość i miłosierdzie. I to jest nasze najgłębsze życzenie. Będziemy za chwilę składać życzenia. Czasem te życzenia są banalne. Wszystkiego najlepszego, tego, tamtego, byle czego. My przede wszystkim chcemy im życzyć, aby to ich zakorzenienie miłości, miłość Chrystusa, przyniosło błogosławione owoce w życiu doczesnym i w wieczności.